Dzień dobry, minęła 8 w tym wydaniu wiadomości. 80. rocznica rzezi wołyńskiej z udziałem prezydentów Ukrainy i Polski. To dobry początek, komentarz Rafała Dzięciołowskiego. Sytuacja na froncie, relacja Dmytra Antoniuka oraz izraelskie działania na rzecz powstrzymania upadku autonomii palestyńskiej. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
To dobry krok i bardzo dobry początek, mówił o wspólnych obchodach 80. rocznicy rzezi wołyńskiej prezydentów Polski i Ukrainy. Wczoraj w katedrze łódzkiej. Potrzebne są jednak kolejne kroki, czyli zgoda na ekshumację polskich ofiar na Wołyniu, mówił w poranku wnet prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej Rafał Dzięciołowski.
Z naszej perspektywy wydaje się to psychologicznie moment bardzo korzystny. Ukraińcy po zbrodniach w Buczy i Irpieniu, w Orzelu i generalnie na froncie wschodnim mają tę wrażliwość ludzi doświadczonych zbrodnią, która każe im pewnie myśleć solidarnie o doświadczeniach polskich Wołynia, ale z drugiej strony musimy też pamiętać, jak bardzo to jest niebezpieczne dzisiaj. No, wizyta prezydenta Zełenskiego w łódzkiej katedrze była autentycznym zagrożeniem dla uczestniczących tam wiernych i prezydenta Polski.
Mówił prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej Rafał Dzięciołowski. Wołodymyr Zełenski był na nabożeństwie za ofiary Wołynia, jednak nie uczestniczył we mszy w obawie przed działaniami ze strony rosyjskiej. Koncentracja rosyjskich sił na kierunku od Swatowego do Kupiańska, mówił w codziennej korespondencji z Kijowa Dmytro Antoniuk.
Około 50 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Oni dysponują ponad 400 czołgów, dużo lotnictwa, dużo artylerii i to wszystko świadczy o tym, wróg gotuje akurat tam ofensywę, natarcie w kierunku Kupiańska. O tak zwanym planie Gerasimowa, o błyskotliwym, błyskawicznym uderzeniu w jakimś z odcinków Wielkiego Frontu.
Mówił korespondent Radia Wnet w Kijowie Dmytro Antoniuk. Wojsko ukraińskie odniosło ostatniej doby niewielkie sukcesy w kierunku Berdiańska i Mariupola. Wilno jest przygotowane do szczytu NATO, a wszelkie prace związane z tym wydarzeniem zostały zakończone, poinformował wileński magistrat. Od dziś w litewskiej stolicy zaczynają obowiązywać ograniczenia związane ze spotkaniem przywódców sojuszu. Do stolicy Litwy przyjedzie kilkudziesięciu światowych przywódców. W miejscu, w którym odbędzie się szczyt, czyli w centrum wystawienniczo-kongresowym Litexpo, przygotowano nowe pawilony dostosowane do obrad. W salach konferencyjnych będzie mogło pracować około 2000 akredytowanych dziennikarzy. Od dziś zaczyna obowiązywać część ograniczeń w ruchu po Starym Mieście. Niektóre dzielnice lub ulice zostaną zamknięte całkowicie, a inne tylko tymczasowo. W większości z tych miejsc będzie można poruszać się jedynie pieszo. W zamian do czwartku komunikacja miejska w mieście będzie darmowa. Od jutra nad Wilnem i w promieniu 30 km od miasta obowiązywać będzie również całkowity zakaz lotów, w tym balonami i dronami. W ubiegłym tygodniu Litwa przywróciła też kontrolę m.in. na granicach z Polską i Łotwą. Niemcy będą nalegać na opóźnienie akcesji Ukrainy do NATO w obawie, że posunięcie to może wciągnąć sojusz w wojnę z Rosją, informuje The Telegraph, powołując się na źródło w sojuszu. Na tegorocznym szczycie w Wilnie Niemcy mają skupić się na nakłanianiu innych krajów Paktu Północnoatlantyckiego do skupienia się na gwarancjach bezpieczeństwa, a nie na ofercie członkostwa dla Kijowa. Dyplomaci i urzędnicy twierdzą, że Ukrainie najprawdopodobniej zostanie zaproponowany tak zwany Bukareszt Plus, który opiera się na wcześniejszej obietnicy przyjęcia kraju do NATO, ale nie będzie absolutną gwarancją akcesji. Obecnie Stany Zjednoczone, Niemcy i Francja pracują nad propozycjami, by w prawnie wiążących umowach określić swoje poparcie dla Kijowa. To umocniłoby zachodnią pomoc wojskową, a także pakiet szkoleniowy i przyszłe kroki takie jak transfer myśliwców F-16, zaznacza The Telegraph. Gabinet Bezpieczeństwa premiera Benjamina Netanyahu zdecydował wczoraj, że Izrael będzie działał na rzecz powstrzymania upadku autonomii palestyńskiej. Środki te mają na celu ustabilizowanie sytuacji w sektorze palestyńskim, wyjaśniono w komunikacie gabinetu, nie podając jednak szczegółów, zauważa Reuters. Ponadto podkreślono, że państwo żydowskie domaga się od władz w Ramallah zaprzestania działań przeciwko Izraelowi na międzynarodowej arenie prawno-dyplomatycznej, podżegania w mediach, wypłat dla rodzin terrorystów i morderców oraz wstrzymania nielegalnego budownictwa. Według doniesień izraelskich mediów omawiane w niedzielę propozycje mają poparcie służb bezpieczeństwa i obejmują środki ekonomiczne dotyczące transportu i bezpieczeństwa. W wywiadzie dla CNN prezydent USA Joe Biden stwierdził, że autonomia palestyńska straciła wiarygodność oraz stworzyła próżnię dla ekstremizmu.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie małe, na zachodzie kraju stopniowo wzrastające do umiarkowanego i dużego. Tam przelotne opady deszczu, po południu burze, lokalnie z gradem, pod koniec dnia burze także na Górnym Śląsku oraz południowym zachodzie Małopolski. Temperatura maksymalna od 20 stopni na Półwyspie Helskim, około 25 na ścianie wschodniej, do 30-31 stopni w centrum oraz na zachodzie.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Tym razem jestem w studio Grzegorz Milko. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Myślę, że tak jak inni kibice Igi Świątek, prawie dostałeś zawału wtedy, kiedy były dwie piłki meczowe dla jej przeciwniczki w secie numer 2.
No to rzeczywiście otarło się o zawał niewątpliwie, ale ta Iga jest tak wspaniała, ona tak fruwa na tym korcie, że poza tym miała swój serwis, no że rzeczywiście ta wiara była. Zresztą ona nawet powiedziała po meczu, więcej presji jest na tej, która prowadzi, no bo tak było w tym przypadku. Iga wybroniła, wygrała tiebreaka, no i ten trzeci set to już chyba rzeczywiście zeszło trochę powietrze z mistrzyni olimpijskiej, a nasza Iga po prostu dopełniła dzieła. Wygrała z Belindą Bencic, no i awansowała do ćwierćfinału. Wspaniała sprawa.
To rzeczywiście wspaniała sprawa, ale imponował też Hurkacz swoim serwisem. 24 asy serwisowe w meczu z Dziokowiczem. To jest rekord świata.
No to jest coś wspaniałego i właśnie Nowak Dziokowicz zawsze się tak z takim, no może nie respektem, bo on jest absolutnie być może największym tenisistą ostatnich czasów, ale z takim właśnie uznaniem się wypowiadał Hurkaczu. To, że on jest tak szybki, to jest nieprawdopodobne. Hubert Hurkacz, ten mecz, przypomnijmy, że został przerwany ze względu na ciszę nocną, która zapadła nad Londynem 23 lokalnego czasu i on będzie dokończony dziś przy wyniku 2-0 dla Dzioko, ale dwa razy po 7-6, a więc to jest bardzo zacięty mecz jeszcze przy tym serwisie. 15:30 mniej więcej na dwaj wielcy tenisiści wrócą na kort. Tak mówią organizatorzy.
I do tych emocji w Wimbledonie dodajmy zwycięstwa polskich siatkarzy.
No to jest naprawdę piękna sprawa, bo turniej w Molili wygraliśmy ten ostatni mecz z Japonią 3-0, 10 zwycięstw i 2 porażki. Taki mamy bilans i to jest najlepszy bilans obok właśnie Japończyków. Też ten mecz nam wyszedł, wcześniej były te tiebreaki, bo tak przecież graliśmy z Brazylią, z Niemcami, a teraz 3-0, w sumie bardzo piękne zwycięstwo. No też wszyscy podkreślają to, że nasze siatkarki są bardzo, bardzo na wysokiej pozycji, jeśli chodzi o Ligę Narodów. I przypomnijmy tylko, że zagramy w finale, w finałowej grupie właśnie w środę o 23 czasu polskiego w Arlington w Stanach. Gramy pierwszy mecz z reprezentacją Niemiec. Magdalena Stysiak jest teraz absolutną gwiazdą siatkówki światowej i ona ciągnie rzeczywiście wspaniale ten zespół. A więc i siatkarze, i siatkarki. Brawo!
I co jeszcze w sporcie się zdarzyło?
No ja myślę, że wszyscy fani sportów motorowych, czy też motorsportu, jak my to nazywamy u nas w radiu, na pewno Formuła 1 i to, że Max Verstappen wygrywa wyścig o Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone, umocnił się na pozycji lidera, 6 zwycięstwo, 8 w tym sezonie. A jeszcze taka ciekawostka, Hubert Hurkacz, wielki fan Formuły 1, powiedział, szkoda, że akurat gram ten mecz z Dziokowiczem w dniu, kiedy jedzie Formuła tak blisko, bo bym pojechał. Hurkacz byłby gościem na Silverstone. Natomiast jeszcze tylko szybko Ekstraliga Żużlowa, no bo przecież my wszyscy żyjemy bardzo tym, co się dzieje u nas w kraju, a więc Sparta Wrocław nie do zatrzymania pokonała Apator Toruń przy niemal komplecie publiczności na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. 57-33. Janowski 12 punktów, ale świetny mecz w wykonaniu Patryka Dudka, lidera Apatora, 14 oczek. Stal Gorzów pokonała Włókniarza Częstochowa 5-1-3-8. Tutaj Waculik 12 punktów dla zwycięzców, a Unia Leszno praktycznie wybroniła się przed degradacją, bo to jej wielokrotnemu mistrzowi Polski zajrzało w oczy, ale wygrała z GKM-em Grudziądz 55-35 i ma spokojny, można powiedzieć, byt, a przebudził się po kontuzji Janusz Kołodziej, który zgromadził 13 punktów, Wadim Tarasenko dla pokonanych również 13. Tak wygląda nasza Ekstraliga Żużlowa. Trochę jest transferów, na razie też takich trochę przymierzanych w Ekstraklasie Piłkarskiej, ale my przede wszystkim też skupmy się na tym, że już we wtorek mistrz Polski, a więc Raków Częstochowa, zagra z Lewadią Tallinn i to będzie pierwszy krok ku Lidze Mistrzów, tak to nazwijmy.
Już we wtorek biedni piłkarze mają tak mało wakacji, bo przecież najbliższy wtorek, czyli jutro.
Tak! Jutro w Częstochowie, za chwilę po tygodniu rewanż w Tallinie. Wczoraj rozmawiałem na antenie, porozmawiałem o sporcie z rzecznikiem prasowym Rakowa i powiedział, żeby nie lekceważyć Nevadii Tallin. No ale wiadomo, Raków to Raków, mistrz Polski, ale później czeka już Karabach Agdam, drużyna z wyższej półki. Zobaczymy, jak to będzie.
Jutro też zagra w ćwierćfinale Iga Świątek, a dzisiaj trzymamy jeszcze kciuki za Huberta Hurkacza. Bardzo ci, Grzegorzu, dziękuję za garść sportowych informacji w poranku. Wnet.
Dziękuję, do usłyszenia po godzinie 9.
Wiadomości sportowe.
Wiadomości sportowe się skończyły, to niech zaśpiewa Marek Grechuta piosenkę Ojczyzna.
Autopromocja.
W każdą niedzielę od godziny 19 porozmawiajmy o sporcie. Audycja w Radiu Wnet. Goście, rozmowy, analizy, ciekawostki. Zapraszam, Grzegorz Milko. Słuchasz, oglądasz, wspieraj. zrzutka.pl/wnet. Grzegorz Milko.
To była autopromocja.
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad wnet.
Wywiad Wnet. A gościem poranka Wnet profesor Piotr Grochmalski, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, korespondent wojenny. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jutro szczyt NATO w Wilnie. Czego się pan po nim spodziewa? Jakich decyzji?
Z tych najważniejszych, bo będzie dużo, dużo słów padnie i to będziemy mieli do czynienia z taką dysproporcją między ilością słów a konkretami, ale w tych konkretach najważniejsze moim zdaniem będą regionalne plany obrony. Te trzy plany, to gigantyczne przedsięwzięcie. W zasadzie to jest powrót do logiki, do sposobu myślenia o NATO i o konkretnych działaniach wobec głównie Rosji i sięgających czasów zimnej wojny, no bo to te regionalne plany obrony, które w zasadzie w czerwcu miały być klepnięte w Brukseli, tam wtedy Turcja postawiła pewne weto dotyczące Cypru. To są gigantyczne opracowania, jakby takie bardzo konkretne. To, czego armia oczekuje, zresztą tutaj do końca też wojsko wprowadzało pewne korekty, ale to jest po prostu bardzo precyzyjne wskazanie, jakie formacje, w jaki sposób, w którym miejscu mają być wykorzystane w sytuacji artykułu 5, czy w zasadzie w sytuacji realnego zagrożenia ze strony wroga, czy państwa wrogiego. Pamiętajmy, że zgodnie z koncepcją strategiczną NATO, tą najnowszą, która zastąpiła koncepcję z 2010 roku, Rosja jest określana jako realny przeciwnik sojuszu. W związku z tym te trzy wielkie, bardzo precyzyjne plany. Jeden z nich dotyczy w dużym stopniu Polski, to znaczy tego centralnego obszaru aktywności NATO, oprócz północnego i południowego. To jest coś, co nie tylko jest w duchu powrotem do pewnych rozwiązań z obszaru czy z okresu zimnej wojny, ale to jest już takie bardzo, bardzo konkretne, bardzo precyzyjne przygotowywanie potencjału i też policzenie jakby, czy też otrzeźwienie tego dziwnego okresu w funkcjonowaniu Europy, w funkcjonowaniu także NATO, gdzie Europa się po prostu rozbroiła. No i w związku z tym nie dysponowała realnym potencjałem na przykład przemysłu zbrojeniowego, aby szybko i skutecznie być w stanie dostarczać Ukrainie tego, co było fundamentalne, czyli oprócz sprzętu oczywiście amunicji. Więc to jest jakby kluczowy element, no ale także podgonienie w tych kilku kwestiach, które zostały, które miały być bardzo konkretnie realizowane. No, między innymi kwestia dotycząca tych sił szybkiego reagowania, prawda? To, co zostało, te decyzje, które zostały podjęte rok temu, a więc pułap 300 tysięcy sił z tych 40, a więc no, bez mała 10-krotny wzrost tego potencjału odstraszania w postaci sił, które są w stanie być szybko przygotowane do działań. To jest tak ogromny wysiłek, że tu rzeczywiście jest, powiedzielibyśmy, że jest jeszcze dużo do zrobienia.
Te regionalne plany obrony, z nich będzie wynikać, że będzie więcej wojsk amerykańskich w Polsce, będą powstaną jakieś nowe bazy w ramach bukaresztańskiej dziewiątki, czyli wschodniej flanki NATO, czy też coś innego to oznacza?
Przede wszystkim mówię, to jest bardzo konkretne rozpisanie, które formacje we wszystkich państwach NATO a szczególnie te, które są dedykowane do działań, chociażby w ramach właśnie tych sił szybkiego reagowania, ale w zasadzie każde państwo, każda formacja ma bardzo konkretnie wyznaczone zadania. No, w czasach zimnej wojny, na przykład w momencie, w którym mieliśmy ten przesmyk Fuldy, czy taki kluczowy obszar według NATO, ten kanał, ten kierunek, który miał pójść uderzenie między innymi pierwszej gwardyjskiej armii pancernej sowieckiej na zachód, i dosłownie nie tylko te, które stały na straży amerykańskich głównie sił, ale wszystkie formacje wchodzące w skład, wydzielone w skład NATO, miały bardzo określone swoje zadania. Tego dotąd nie było. Znaczy, NATO funkcjonowało jeszcze w takiej atmosferze pozimnowojennej. A to jest konkretny plan. Tu nie ma żadnych wątpliwości. Tu jest po prostu, wraca porządek, wraca taka jasność z punktu widzenia armii, z punktu widzenia wszystkich formacji. Natomiast jeśli chodzi o dyslokację, no to jest jeden z tych elementów oczywiście, no bo mieliśmy tą decyzję, że z poziomu batalionowych grup, czyli mniej więcej 1000 żołnierzy z tych 8 formacji, które były rozmieszczone w krajach wschodniej flanki NATO, no, Litwa, Łotwa, Estonia, te wszystkie formacje wielonarodowe, Polska, Rumunia, to mniej więcej zwiększono do poziomu brygad. No ale jak pamiętamy, Niemcy na przykład forsowali projekt taki, że co prawda są gotowi i są za zwiększeniem, tylko że te formacje są u nich. Nie są dyslokowane w krajach wschodniej flanki NATO, tylko są jakby gotowe, przygotowane do szybkiego przemieszczenia. No to nie jest to rozwiązanie, które było zdaniem państw wschodniej flanki NATO rozwiązanie optymalne. To Niemcy ugrali to dla siebie, a nie było to dobre rozwiązanie. W tej chwili my dążymy po prostu do tego, aby dyslokacja tych sił była realna, ale nawet, żeby w niektórych miejscach rzeczywiście, na przykład w Polsce, z tego poziomu jednej brygady ta ilość była, sięgała do 2-3 brygad. Natomiast to co jest realne, to co się przekłada na to drugie tło tego szczytu NATO, to jest to, że pamiętajmy, że powstały jakby takie dwa standardy. Z jednej strony oczywiście mamy do czynienia z takim wzrostem determinacji ze strony NATO, ale z drugiej strony mamy format dwustronny, który forsowany jest przez wiele z tych państw, które są w szczególnie trudnej sytuacji. Tak jest w przypadku Norwegów, którzy rozwinęli format dwustronnych relacji ze Stanami Zjednoczonymi i na tej podstawie zwiększyli obecność Stanów Zjednoczonych w bazach norweskich. Ale to samo dotyczy Szwedów czy wcześniej Finów, którzy widząc, że będą pewne problemy, jeśli chodzi o przyjęcie Szwecji do NATO, zaczęli forsować właśnie tą logikę, to znaczy poza oczywiście współpracą z NATO i oczekiwaniem, kiedy Szwedzi czy zostaną otwarte ostatecznie drzwi dla Szwecji, forsują też relacje dwustronne. I tak jest w przypadku Polski. My mamy silne wzajemne relacje potwierdzone na poziomie umów amerykańsko-polskich. Na tej podstawie między innymi...
Jest jeszcze na tej podstawie mamy współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Jest jeszcze jedno państwo, być może najważniejsze w czasie tego szczytu, czyli Ukraina. Po pierwsze, jaka jest ocena pana tego, co się dzieje na frontach ukraińskich, a po drugie, czego Ukraina może się spodziewać po tym szczycie?
No niestety, tak szczerze mówiąc, to właśnie tu będzie ta duża ilość słów, to znaczy Z tych ostatnich ocen wynika, że Ameryka będzie forsowała rozwiązanie, które no, trochę przypomina to memorandum budapesztańskie, to straszne memorandum, które zostało przez, głównie przez Clintona forsowane. Ostatnio Clinton przyznał, że to memorandum z 1994 roku, które doprowadziło do tego, że Ukraina, trzecie mocarstwo atomowe świata po rozpadzie Związku Sowieckiego, dysponujące ponad 1800 głowicami, to była potęga atomowa. Zresztą pamiętajmy, że największa fabryka świata, produkująca fundamentalnie najważniejsze systemy strategiczne dla Związku Sowieckiego, mieściła się na Ukrainie, największa na świecie fabryka zbrojeniowa. Ukraina była potęgą, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy, jeśli chodzi o zaplecze Związku Sowieckiego. No i tutaj raptem pod ogromną presją Stanów Zjednoczonych Ukraina się rozbroiła i rzeczywiście konsekwencje tego rozbrojenia, a pamiętajmy, wówczas właśnie dostała gwarancję. Co prawda w formie memorandum, ale główne państwa, czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i właśnie Rosja, miały gwarantować nienaruszalność terytorialną, ale także gwarancje ekonomiczne, to znaczy, że inne państwa nie będą oddziaływały poprzez instrumenty ekonomiczne na Ukrainę. I zakończyło się to tym, co widzimy, to znaczy wojną w 2014 roku i agresją w 2022 roku. W związku z tym taka próba w tej chwili zbudowania narracji w postaci gwarancji udzielonych przez grupę państw, a w tym między innymi przez prawdopodobnie Niemcy, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone, Francję, to jest w jakimś tam stopniu znów nagrodzenie Putina, bo przecież zasadniczym celem to te punkty, które on przedstawił jako rodzaj szantażu wobec NATO w 2021 roku, to między innymi zasadniczą kwestią było wycofanie się NATO, ale także absolutne, kluczowa postawa dotycząca Ukrainy jako państwa, które nie zostanie włączone w struktury
sojuszu. Czyli żadnej deklaracji, która powie, tak, Ukraina będzie w NATO, by pan się nie spodziewa.
Nie spodziewam się, natomiast będzie dużo słów, które będą próbowały ukryć to. No, generalnie Niemcy forsują dokładnie to samo, co przeforsowały w 2008 roku. Pamiętajmy przecież, że wtedy kanclerz Merkel była tak histerycznie przeciwko temu, że nawet ówczesny prezydent Bush ze swoich wspomnieniach mówi, że był porażony, zaszokowany wręcz agresywnością i taką determinacją, z jaką Niemcy wówczas broniły tej właśnie koncepcji, aby, broń Boże, nie dawać już konkretnej ścieżki dla Ukrainy, dla Gruzji, jeśli chodzi o wejście do NATO. No i Rosja to wykorzystała. No i teraz też część obserwatorów uważa, że będzie to swoista zachęta dla Putina, na przykład w przedłużaniu wojny, jeśli padną stwierdzenia, że takie jednoznaczne stwierdzenia, które będą pokazywały, że dopóki wojna toczy się, no to ze strony NATO nie będą żadne jednoznaczne deklaracje składane. Tutaj jednak trzeba było podjąć ryzyko związane z bardzo określonym wskazaniem drogi, przyspieszonej drogi Ukrainy do NATO. Mogłoby paść jednoznaczne stwierdzenie, że wobec Ukrainy zostanie zastosowana ta sama procedura, jaka wobec Finlandii czy wobec Szwecji. To jest to bardzo niebezpieczne miejsce, przy czym część obserwatorów mówi, że ta postawa Bidena jest związana ze zbliżającymi się wyborami w Stanach Zjednoczonych, a jak wiemy, jednym z potencjalnych przeciwników Bidena może być Trump, który może wykorzystać tego typu narrację. W związku z tym w jakimś tam stopniu perspektywa wyborcza w Stanach Zjednoczonych może wpływać na postawę Stanów Zjednoczonych, na postawę Bidena. On chce stworzyć konkretny pakiet dostaw, rozpisać je i jakby w wskazać, że Ukraina ma stać się taką, takim Izraelem ze względu na bardzo jednoznacznie dedykowane zasoby broni, rozpisane, bo to jest jeden z kluczowych elementów tak naprawdę tego szczytu. To znaczy oprócz owych planów, to Zachód musi w końcu się obudzić, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy, jeśli chodzi o rozwój tego potencjału. To nie chodzi o to, że państwa będą rozliczane zgodnie ze szczytem z Walii, ile procent przeznaczają na zbrojenia, tylko musi być pełna świadomość, że Zachód musi zainwestować w rozwój przemysłu zbrojeniowego. Musi mieć po prostu potencjał, którego w tej chwili w istotnym stopniu nie ma, ale nic nie zmienia tego faktu, że w zasadzie Europa nadal jest bezbronna i cała siła NATO, cała zdolność obrony NATO zależy od Stanów Zjednoczonych.
Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
Również dziękuję.
Profesor Piotr Grochmalski, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, był gościem Poranka Wnet, a my za moment przeniesiemy się do Lwowa. Przeniesiemy się do Lwowa po to, żeby porozmawiać z księdzem biskupem Edwardem Kawą, biskupem pomocniczym lwowskim. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich, pana redaktora i słuchaczy.
Wczoraj nabożeństwo w katedrze w Łódzku z udziałem prezydenta Rzeczpospolitej i prezydenta Ukrainy. Jaka jest ocena tych zdarzeń księdza biskupa?
No na pewno to jest ważne wydarzenie, nie tylko ze względu takiego religijnego dla nas ludzi wierzących, że dokonała się modlitwa w intencji wszystkich ofiar rzezi wołyńskiej, ale też, że głowa państwa polskiego i głowa państwa ukraińskiego też na tej modlitwie się spotkali. Myślę, że to jest na takim wysokim poziomie pierwsze takie spotkanie. No i mam nadzieję, że teraz za tym spotkaniem pójdą już konkretne decyzje, kroki, tak żeby były ekshumacje tych zwłok, tych męczenników wołyńskich, no i żeby rzeczywiście ten temat został już ostatecznie, tak może nie, to brzydko brzmi, rozwiązany, ale powiedzmy już uregulowany, tak, żeby rzeczywiście, żebyśmy potrafili stanąć w prawdzie wobec tragedii wołyńskiej.
Czyli krok w dobrą stronę, ale jeszcze nie osiągnięcie celu.
No na pewno to jest proces, ale widzimy, że już jest na wielki postęp w porównaniu z tym, co było przed kilkoma laty, jaka była retoryka, a jaka jest dzisiaj, to jest wielki, wielki postęp. Nawet to, że w czasie modlitwy za ofiary rzezi katyńskiej byli obecni przedstawiciel Kościoła Prawosławnego, czyli arcybiskup Epifanii, który dzisiaj jest najważniejszy w Kościele Prawosławnym ukraińskim. Był arcybiskup większy Światosław Szewczuk, był ten głowa konferencji Episkopatu Polski Stanisław Gondecki, no i cały Episkopat Ukrainy też był obecny na tej modlitwie i nuncjusz apostolski tą modlitwę prowadził, także to jest myślę, że no bardzo już taki jasny znak, że jesteśmy gotowi do tego, aby rzeczywiście robić wszystkie kroki, aby oddać należną cześć i pamięć względem ofiar rzezi katyńskiej.
Rzezi wołyńskiej, księże biskupie, a nie katyńskiej.
Przepraszam, tak.
To jest tak, że modlitwa za wszystkie ofiary Wołynia, tak określono to, co się zdarzyło. Czy w tym zdaniu nie zabrakło księdzu biskupowi jakiegoś jednego albo dwóch słów?
Znaczy się, przygotowując tą uroczystość, która miała miejsce wczoraj w Łódzku, też przygotowaliśmy taki komunikat od biskupów katolickich, czyli trzech hierarchów, bo w Ukrainie mamy trzech przedstawicieli, trzy jurysdykcje niezależne, czyli Kościół rzymskokatolicki, Kościół ukraińsko-grekokatolicki i jest jedna diecezja na Zakarpaciu, która podlega bezpośrednio pod Rzym. I w tym naszym takim komunikacie, który wczoraj został opublikowany, myślę, że jest cała informacja zawarta, że jest i mowa o przebaczeniu, jest prośba o przebaczenie, jest modlitwa za te ofiary i jest też taki mocny komunikat tego, że taka rzeźń więcej nie powinna się powtórzyć na tej ziemi, ale w ogóle nie powinna się powtórzyć w historii ludzkości.
Jak często ksiądz biskup rozmawia z Ukraińcami na temat tego, co zdarzyło się w 1943 roku, na temat ludobójstwa i mordowania Polaków na Wołyniu?
No, przed kilkoma laty ten temat w ogóle był unikany, czyli bardzo niechętnie podejmowany w jakichkolwiek spotkaniach, rozmowach, czy w kościele, czy tak na jakimś środowisku społecznym, czy politycznym. Natomiast w ciągu ostatnich tych dwóch lat, szczególnie w czasie wojny, od półtorej roku, ten temat jest częściej podejmowany i widzę, że z większą odwagą zaczynamy rozmawiać na temat rzezi wołyńskiej, nie bojąc się stawać w prawdzie. Myślę, że to jest wielki postęp, że do takiego poziomu żeśmy dojrzali, że możemy rozmawiać już, bo wcześniej, przed kilkoma laty, było to raczej niemożliwe.
I jak ksiądz biskup prowadzi taką rozmowę, może prowadził taką rozmowę z Ukraińcem, to z jakimi reakcjami można się spotkać ze strony po prostu zwykłych wierzących albo niewierzących Ukraińców?
Znaczy, i moje doświadczenie jest raczej takie pozytywne z tymi osobami, czy z hierarchami Kościoła grekokatolickiego. Ja rozmawiam na ten temat, czy z kapłanami, czy z ludźmi świeckimi. No to raczej jest z ich strony taka skrucha i rzeczywiście taka chęć, że musimy stanąć w prawdzie i się przyznać do tego, co miało miejsce. I to jest ich postawa. Natomiast jeśli chodzi o jakieś takie środowiska, polityczne, czy bardziej tam jakieś takie oddalone od Kościoła, to nie miałem takiej okazji, żeby gdzieś tam prowadzić jakieś dyskusje na temat rzezi wołyńskiej, ale myślę, że już to w tym gronie, w którym gdzieś tam mieszkam i na co dzień mam jakąś relację, czy komunikujemy się, to myślę, że bardzo dużo się zmieniło, czyli przynajmniej jest taka otwartość i chęć. I daj Boże, żeby to dalej skutkowało już w czynach, które na pewno będziemy najbliższym czasem podejmować.
A czy nastąpiło jakieś przełamanie albo jakaś zmiana atmosfery w relacjach między Kościołem rzymskokatolickim a grekokatolickim we Lwowie, w diecezji lwowskiej?
Znaczy, na pewno nastąpiła zmiana. Wiadomo, że jeśli chodzi o relacje, to mamy o wiele lepsze relacje niż były dotąd. No, aczkolwiek za tymi relacjami chciałoby się też widzieć jakieś konkretne czyny, jeśli chodzi o zwrot świątyń, czy jakieś ustalenie, gdzie które świątynie są nasze, czy powinny być nam przekazane, czy zwrócone. No to tutaj jeszcze do tego poziomu żeśmy nie doszli. Ale na pewno już nie ma jakiejś takiej nienawiści, Czy jakiegoś takiego wrogiego nastawienia, co można było wcześniej doświadczyć.
Czyli było przed tym, co się wydarzyło, przed tą inwazją rosyjską, jeszcze były ślady tej niechęci, czy nawet, jak ksiądz biskup powiedział, nienawiści?
No, myślę, że i wcześniej są jakieś tam, powiedzmy, swoje uwarunkowania, jakieś takie tendencje. Na pewno wojna dużo zmieniła, na pewno. Jeśli chodzi o te relacje polsko-ukraińskie, to stanowczo się naprawdę bardzo, jest takie naprawdę wielkie zbliżenie i nieraz się słyszy, że najbliższym bratem dla Ukrainy jest Polska i to, co Polska czyni, jest naprawdę wielkim, wielkim świadectwem dla każdego Ukraińca, czy wierzącego, czy niewierzącego. Wiadomo, że teraz chciałoby się zobaczyć z tej strony ukraińskiej też właśnie taką odpowiedź, czy też przynajmniej w jakimś stopniu, żeby była też taka otwartość. No zobaczymy po owocach najbliższych miesięcy czy lat.
Czy może najbliższych dwóch dni, bo być może w końcu będzie zielone światło dla ekshumacji, dla tych godnych pochówków, o którym mówi ksiądz biskup.
Tak, no, tego się najbardziej spodziewamy i to jest dług, który mamy przed tymi ofiarami rzezi wołyńskiej.
Na jakie symbole z Łucka ksiądz biskup zwróciłby uwagę słuchaczy Radia Wnet?
Znaczy na pewno to, że obecność dwóch prezydentów była, chociaż tak do końca nie było wiadomo, czy uda się właśnie aż na takim poziomie, i że była modlitwa, że byli obecni w naszej katedrze na tej modlitwie przedstawicieli najwyższych hierarchów kościelnych, katolickich i prawosławnych byli obecni. I myślę, że to już jest wielki znak, że spotykamy się w Łucku, spotykamy się właśnie w 80. rocznicę rzezi wołyńskiej w tym miejscu, gdzie się to dokonało. Czyli to już jest, myślę, że bardzo no, wielki znak, że jest wielki postęp, jeśli chodzi o stanięcie w prawdzie w obliczu rzezi wołyńskiej.
I spotykamy się dokładnie kilka dni po tym, jak rosyjska rakieta uderzyła w budynek mieszkalny we Lwowie.
No to jest niestety, ale bardzo taki dla nas tutaj we Lwowie trudny temat, dlatego że zginęło 10 osób, w tym też dwie parafiantki naszej parafii katedralnej. No jest wiele rannych jeszcze też i w ciężkim stanie, nie wiadomo jaki los będzie tych osób, które dzisiaj walczą o życie. No ale to też daje świadectwo, że dla Rosyjskiej Federacji, dla ich no nie ma granic, czyli są w stanie dosięgnąć nawet najdalej oddalonych terenów, aby zaatakować, aby zabić czy zniszczyć.
A prezydenci mimo bez realnego zagrożenia, bo w końcu Rosjanie wiedzieli, że katedra w Łucku będzie tym miejscem, w którym Polacy spotkają się z Ukraińcami.
No na pewno to jest świadectwem wielkiej odwagi, dlatego że na pewno wywiad rosyjski pracuje i na pewno wiedzieli o jakichś spotkaniach, chociaż było to dobrze przygotowane i na pewno zabezpieczone to spotkanie ze względów takich bezpieczeństwa. Ale no, jeśli by naprawdę chcieli, to podejrzewam, że mogliby wtedy też jakieś zagrożenie stworzyć dla wszystkich uczestników tej modlitwy. Ale dzięki Bogu obeszło się bez zagrożenia i bez jakichś takich no, przejawów agresji.
A ksiądz biskup uczestniczył w przygotowaniu tych uroczystości w Łucku?
Nie, ja byłem zaangażowany bardziej tutaj w archidiecezji do pracy, natomiast w jakiś tam sposób uczestniczyłem w przygotowaniu tego komunikatu, który był ogłoszony wczoraj właśnie od wszystkich hierarchów katolickich jako sekretarz episkopatu.
Powiedział ksiądz biskup, że w tym ataku rosyjskim zginęły dwie parafianki katedry, ważne osoby dla życia społecznego i religijnego Polaków we Lwowie?
Znaczy to akurat były takie osoby zaangażowane w życie parafii i też właśnie córka, bo to zginęła matka i córka, pani Mirosława i jej córka Anastazja. Właśnie córka była zaangażowana bardzo w naszą fundację Dajmy Nadzieję, która pomaga wszystkim osobom chorym, upośledzonym dzieciom. No i teraz w czasie wojny w ogóle ludziom biednym i też i uchodźcom i dlatego też w jakiś sposób była zaangażowana w tą pracę, którą prowadzimy jako kościół, jako parafia katedralna, no i niestety, ale stały się właśnie ofiarami tego zamachu czy tego obstrzału.
I pewno pogrzeby albo już były, albo będą w najbliższym czasie.
W sobotę był pogrzeb obydwu i pani Mirosławy i pani Anastazji w katedrze lwowskiej. Arcybiskup Mokrzycki przewodniczył, był biskup emeryt Bronisław Bernacki i biskup emeryt Marian Buczek uczestniczyli w tym pogrzebie.
Bardzo serdecznie dziękuję księdzu biskupowi za rozmowę.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich serdecznie.
To jeszcze jedno pytanie. Czy jesteśmy bliżej zwycięstwa Ukrainy w tej wojnie, czy jeszcze jest daleko?
Nie, my mamy nadzieję, że jesteśmy bardzo blisko tego zwycięstwa i Panie Boże, żeby się coś zaczęło dziać w końcu w Rosji, żeby ta wojna już miała swój koniec.
Bo tylko zdarzenia wewnątrz Rosji mogą zakończyć tę wojnę?
Myślę, że przede wszystkim tak, to tak się to musi dokonać, żeby to po prostu ten system pękł od środka.
I czekamy na to pęknięcie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
No, niech Pan Bóg błogosławi.
Biskup pomocniczy Lwowa Edward Kawa był gościem Poranka Wnet. Za 15 minut godzina 9, ale posłuchamy piosenki Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego, Modlitwa o wschodzie słońca.
Wywiady z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi i rajdowymi, a także kartingowcami. Rozmowy o Formule 1, WRC, MotoGP. We współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
Audycję Czas na Motorsport prowadzimy na antenie Radia Wnet w każdy wtorek o godzinie 21. Zapraszają Kamil Kowalik i Piotr Nałęcz.
Sponsorem audycji jest Orlen.
Mamy nowy kurier Wnet, a w nim Bohdan Urbankowski, człowiek niezłomny, którego dopiero poznamy. Felieton Tadeusza Płużańskiego i rozmowa Krzysztofa Skowrońskiego. Wywiad Piotra Bobołowicza z amerykańskim generałem. Wspomnienie Tomasza Wybranowskiego o Dariuszu Perku Konkolu. Rozmowa Andrusia Hajowego z rosyjskim i antyputinowskim legionistą z wolności Rosji oraz felietony Piotra Wita i Jana Bogatko, naszych korespondentów z Francji i Niemiec. Zapraszamy do prenumeraty.
Dobry piątek. Na początek każdego drugiego piątku miesiąca odwiedzamy Filharmonię w Polsce.
Cały, jak długa i szeroka sieć nasza UKF-owo dociera, pierwsze skrzypce Małgorzata Kleszcz.
Drugi puzon, Konrad Mędrzecki. Zapraszamy. Zapraszamy.
Sponsorem dnia z Filharmonii jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie. ale gorąco.
Znowu nie wzięłam czapki z daszkiem.
Ile tutaj jest ludzi na tej plaży?
A pani może się przesunąć z tym parawanikiem? Proszę bardzo.
Pociąg do lata.
Partnerem audycji Pociąg do lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
I tak z Wilna przez Kowno, Suwałki, Augustów do Białegostoku dotarła nasza drużyna reporterska Małgosia, Hania i drugi puzon Konrad Mędrzecki, który teraz jest w Białymstoku w studio kolejowym. Dzień dobry, Konradzie.
Witam serdecznie, bardzo serdecznie. I chcielibyśmy dzisiaj opowiedzieć o naszej wczorajszej wizycie w Augustowie, bo to naprawdę była wizyta wielce, wielce ciekawa. Zacznę może od takiej dzielnicy, która się nazywa nomen omen albo nie nomen omen, Targowica, i tam był targ koński, taki targ koński, właściwie takie zawody wybierania najpiękniejszej końskiej mamusi i najpiękniejszego dziecka końskiego, i były tam klacze z dziećmi i były oceniane za piękno, za ruch, za to, jak się zajmują tymi dziećmi. I to bardzo ciekawa jedna historia, ponieważ jak wiadomo, konie są nazywane od pierwszego imienia mamusi, i żeśmy nawet się namówili, i okazuje się, że jedna pani hodowczyni ma zamiar nazwać dziecko konia, jak urodzi się chłopiec, od Iskry Intercity. To taka była historia.
Wspaniale. Konrad Mędrzecki jest specjalistą od wysokiej kultury, więc na pewno nie zapytał się o cenę konia, cenę źrebaka. Ile kosztuje koń na targu w Augustowie?
No, te ceny były przedmiotami negocjacji, nie można było tak na dzień dobry, a poza tym one nie były, generalnie rzecz biorąc, tam nie sprzedawano tych koni, one były, to był taki konkurs i jakby nadawano nagrody i splendor dla hodowcy, splendor dla stajni, a później można było ewentualnie nawiązać kontakt z właścicielem stajni i ewentualnie rozmawiać, więc to nie było tak.
Bo cała impreza się nazywała 11. Wojewódzkie wybory.
Mistrz konia.
Mistrz konia. Koni zimnokrwistych, tak.
Zimno, bo to takie ciężkie konie, ale kochane właśnie. Bardzo kochane konie. Przepiękne. Warkoczyki miały zauplecione. Były też różne stoiska. Było koło gospodyń wiejskich, bar Głowianki, gdzie żeśmy różne rzeczy robili. Ciekawe, na przykład jedliśmy chleb ze smalcem, przepyszny.
Konrad,
no, ale to jest tylko
Konrad, jak reporter sportowy, gdyby opowiadał o meczu i powiedział, że wszyscy pięknie grali, było wspaniały i bardzo ciekawy mecz i cudowny i świetne były rozmaite zagrania, nie powiedziałby, jaki wynik. Kto wygrał?
Wynik był z 320 do zera dla wszystkich uczestniczących. Ach, tak bym powiedział, to jednocześnie.
To jest ta reporterska odpowiedź. Polityczna odpowiedź Konrada Mędrzeckiego.
Ale tak, bo sam zachwyt, po prostu sam zachwyt.
Ach,
ale
zachwyt.
Ja teraz muszę szybko... Sam zachwyt, ja muszę przejść do innych, bo nie mamy tak bardzo dużo czasu, bo później poszliśmy szybkim, że tak powiem, reporterskim truchtem końskim, pobiegliśmy do Muzeum Kanału Augustowskiego i to niesamowita rzecz, no 102 kilometry, to jest jedno z największych dzieł w ogóle osiągnięć XIX wieku w Polsce, Ignacy Prądzyński, 102 kilometry kanału łączącego Wisłę z Niemnem, płynie on na Białoruś, a teraz Szymon, tak?
A bo ja jeszcze powiem, że byliśmy nad jeziorem Sajno, dobrze mówię? Nad jeziorem Sajno. Porozmawialiśmy z ludźmi, zapytaliśmy się, jak się zmieniło jezioro Sajno przez ostatni rok, jak wygląda turystyka w danym miejscu. Nagraliśmy taki krótki dźwięk, który bym poprosił, żeby Dominika wypuściła teraz.
Blisko, ładnie, czysto, spokojnie. Często tu przyjeżdżamy, ewentualnie do Donowskich troszeczkę dalej.
Przede wszystkim, że blisko. No i dwa, że bliskość do jeziora. Tutaj okolice fajne. Fajne jeziora, ciepła woda. Co więcej można chcieć. No i ładna pogoda dopisuje na szczęście.
W ogóle nie mieszkamy w Szwajcarii. Przyjechaliśmy na wakacje.
Do Augustowa.
Do Augustowa.
Więc musi być tutaj wspaniałe.
Nie, wiesz co, tak po prostu posiedzieć sobie, odpocząć spokojnie. Siostra żony powiedziała nam, że tutaj jest takie fajne miejsce i
przyjeżdżamy od czasu do czasu, bo jest fajniej tutaj niż nad Białym. Tak trochę mniejszy, kameralny.
Wodę, opalanie się i tak dalej, no.
Przyroda, woda, pogoda, wszystko po trochu.
Ma pani przepiękny kapelusz, więc muszę podejść.
Proszę pana, to jest kapelusz z historią. Dostałam go kiedyś od swojej siostry na polu lawendy w mojej imieniny. Także zabieram go wszędzie. Jeździ ze mną nad morze, w góry i tutaj nad jezioro.
Ale to jakie to pole lawendy?
Pole lawendy w Dworzysku. To jest takie miejsce cudowne, założone przez dwoje młodych ludzi. Przez młode małżeństwo, które sobie uciekło z miasta. Tam mieszkało sobie w wioseczce i założyło taką plantację lawendy. Tam można kupić lawendowe lody, można się dowiedzieć, jak zrobić fantastyczne kule do kąpieli z lawendy. Dzieciaki mają miejsce do zabawy w starej stodole. Ten kapelusz właśnie kojarzy mi się z takim polem lawendy, z chillem podczas tej podróży, takiej rodzinnej, ale to taki właśnie sentymentalny kapelusz.
Ale to a propos chillu, wszyscy tutaj stoją, a pani jako jedyna sobie leży na leżaczku.
Oczywiście, tak się ustawiłam w życiu, proszę pana. Także tak, wszyscy, prawda, nie, ja już się napracowałam, ja to wszystko przygotowałam, a oni teraz kontynuują.
No bo pięknie, klimaty, woda, zapach, towarzystwo, fajnie jest.
A w Białymstoku mało tej natury?
Mało. Mało, bardziej kameralne.
Była pani rok temu tutaj w Augustowie?
Nie, tutaj akurat nie, nad morzem.
A gdzie nad morzem w takim razie?
We Władysławowie, w Jantarze, równie pięknie.
No jakby porównać takie Władysławowo do Augustowa?
Tam klimat lepszy znacznie niż tutaj. Morski, zapach morza, inaczej, ale porównywalnie. Bliżej tutaj na pewno.
A czy nie jest lepiej, jak jest jednak tak kameralnie?
Zależy. Zależy od towarzystwa i od nastroju, że tak powiem.
Ale w tym roku też się wybieramy nad morze, czy tylko Augustów?
Być może, nad morze.
No i jak jest na materacu?
Bardzo fajnie.
No i się nie dziwię, że na tym materacu było bardzo fajnie, bo w takim miejscu jak Augustów, nad jeziorem Sajno, na materacu zawsze by było fajnie. A my zapraszamy na godzinę 16 na taką większą relację z Augustowa. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, wywiad z panią z muzeum, z kanału augustowskiego. Co jeszcze, Konradzie?
Co jeszcze? Będzie jeszcze, powiemy więcej może o Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego, bo po wizycie nad jeziorem, albo w środku Augustowa jest jezioro Necko, też świetne. No i tam jest fantastyczne witraże zbudowane na tysiąclecie chrztu Polski. Świetny kościół, wspaniały ksiądz, więc zawsze można tam pójść. I to chciałem bardzo polecić. Bazylikę Najświętszego Serca Jezusowego w samym sercu Augustowa. Piękny, piękny kościół, odbudowany po zrujnowaniu, bo w czasie II wojny światowej Niemcy go zrównali z ziemią.
Czyli zapraszamy na godzinę 16 do Radia Wnet.
gorąco.
Znowu nie wzięłam czapki z daszkiem.
Ile tutaj jest ludzi na tej plaży?
A pani może się przesunąć z tym parawanikiem? Proszę bardzo.
Pociąg do lata.
Partnerem audycji Pociąg do lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
A kolejna stacja, stacja o godzinie 12.45 w Kurierze w samo południe, a teraz minęła godzina 9. Jakub Duszak jest już w studiu, a Krzysztof Skowroński życzy Państwu miłego dnia.
Dzień dobry, minęła 9 w tym wydaniu wiadomości. Wilno przygotowane do jutrzejszego szczytu NATO, eksperci o spodziewanych decyzjach, sytuacja na froncie, relacja Dmytra Antoniuka oraz prezydenci Polski i Ukrainy na wspólnych obchodach 80. rocznicy rzezi wołyńskiej. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Nie spodziewam się, że podczas szczytu NATO w Wilnie Ukraina zostanie przyjęta do sojuszu, mówił w poranku wnet profesor Piotr Grochmalski.
Natomiast będzie dużo słów, które będą próbowały ukryć to. No, generalnie Niemcy forsują dokładnie to samo, co przeforsowały w 2008 roku. Nie dawać już konkretnej ścieżki dla Ukrainy, dla Gruzji, jeśli chodzi o wejście do NATO. No i Rosja to wykorzystała. No i teraz też część obserwatorów uważa, że będzie to swoista zachęta dla Putina, na przykład czy w przedłużaniu wojny.
Mówił profesor Piotr Grochmalski. Według powołującego się na źródła w NATO dziennika The Telegraph, Niemcy będą nalegać na opóźnienie akcesji Ukrainy do NATO w obawie, że posunięcie to może wciągnąć sojusz w wojnę z Rosją. Wilno jest przygotowane do szczytu NATO, a wszelkie prace związane z tym wydarzeniem zostały zakończone, poinformował wileński magistrat. Od dziś w litewskiej stolicy zaczynają obowiązywać ograniczenia związane ze spotkaniem przywódców sojuszu. W miejscu, w którym odbędzie się szczyt, czyli w centrum wystawienniczo-kongresowym Litexpo, będzie mogło pracować około 2000 akredytowanych dziennikarzy. Od dziś zaczyna obowiązywać część ograniczeń w ruchu po Starym Mieście. Niektóre dzielnice lub ulice zostaną zamknięte całkowicie, a inne tylko tymczasowo. W większości z tych miejsc będzie można poruszać się jedynie pieszo. W zamian do czwartku komunikacja miejska w mieście będzie darmowa. Od jutra nad Wilnem i w promieniu 30 km od miasta obowiązywać będzie również całkowity zakaz lotów, w tym balonami i dronami. W ubiegłym tygodniu Litwa przywróciła też kontrolę m.in. na granicach z Polską i Łotwą. Dziś dojdzie do spotkania między sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, premierem Szwecji Ulfem Kristersenem i prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem, na którym dwaj pierwsi podejmą próbę przekonania prezydenta Turcji do akcesji Szwecji do sojuszu. Sprawę komentowała na antenie Radia Wnet profesor Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
Turcy z kolei są państwem, które lubią podnosić stawkę negocjacyjną, jeżeli chodzi o kontakty z Amerykanami, i będą dotąd negocjować, dopóki nie uzyskają najlepszej oferty ze strony Amerykanów, ale myślę, że na koniec dnia udaje się Turcji wymusić wspólne porozumienie.
Mówiła profesor Agnieszka Legucka. To dobry krok i bardzo dobry początek, mówił o wspólnych obchodach 80. rocznicy rzezi wołyńskiej prezydentów Polski i Ukrainy. Wczoraj w Katedrze Łódzkiej potrzebne są jednak kolejne kroki, czyli zgoda na ekshumację polskich ofiar w Wołyniu, mówił w poranku wnet prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej Rafał Dzięciołowski.
Z naszej perspektywy wydaje się to psychologicznie moment bardzo korzystny. Ukraińcy po zbrodniach w Buczy i Irpieniu, w Orzelu i generalnie na froncie wschodnim mają tę wrażliwość ludzi doświadczonych zbrodnią, która każe im pewnie myśleć solidarnie o doświadczeniach polskich Wołynia, ale z drugiej strony musimy też pamiętać, jak bardzo to jest niebezpieczne dzisiaj. No, wizyta prezydenta Zełenskiego w łódzkiej katedrze była autentycznym zagrożeniem dla uczestniczących tam wiernych i prezydenta Polski.
Mówił prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej Rafał Dzięciołowski. Cała rozmowa na Wnet FM. Wołodymyr Zełenski był na nabożeństwie za ofiary Wołynia, jednak nie uczestniczył we mszy w obawie przed działaniami ze strony rosyjskiej. Koncentracja rosyjskich sił na kierunku od Swatowego do Kupiańska. Mówił o tym w codziennej korespondencji z Kijowa Dmytro Antoniuk.
Było 50 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Oni dysponują ponad 400 czołgów, dużo lotnictwa, dużo artylerii i to wszystko świadczy o tym, wróg gotuje akurat tam ofensywę, natarcie w kierunku Kupiańska. O tak zwanym planie Gerasimowa, o błyskotliwym, błyskawicznym uderzeniu w jakimś z odcinków Wielkiego Frontu.
Prosto z Kijowa mówił Dmytro Antoniuk. Wojsko ukraińskie odniosło w ciągu ostatniej doby niewielkie sukcesy w kierunku Berdiańska i Mariupola.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie małe na zachodzie kraju, wzrastające do umiarkowanego i dużego. Tam przelotne opady deszczu, po południu burze, lokalnie z gradem. Pod koniec dnia burze także na Górnym Śląsku oraz południowym zachodzie Małopolski. Temperatura maksymalna 20 stopni na Półwyspie Helskim, około 25 na ścianie wschodniej, do 30-31 stopni w centrum oraz na zachodzie.